Jadąc tutaj dzisiaj do Was, w GPS biłem Dom Kultury w Zduńskiej Woli. Ale odkryłem, że tu są przynajmniej trzy domy kultury w Zduńskiej Woli. No i ten Wasz był trzeci po kolei, do którego dojechałem. No ale było trochę zapasu, czasu i zdążyłem. Mężczyzna przywódcą w swoim domu. Żyjemy w takim okresie, że za bardzo nie lubimy tego, żeby ktoś nami przewodził. Mamy taką niechęć do tego, żeby ktoś nami w jakiś sposób kierował, a z drugiej strony też jest nas taka niechęć, nie ma gotowości do tego, żeby być przywódcą, żeby stanąć na czele czegoś. Wolimy się gdzieś wycofać, przyczaić, poczekać na rozwój sytuacji. Wielu chrześcijan odkrywa, głównie mężczyzn, że nie wiedzą, na czym polega bycie przywódcą w swojej własnej rodzinie. Kogo możemy za to obwiniać, że tak jest? Jeśli zawodzę w roli, jaką Pan Bóg zamierzył dla mnie, by być przywódcą w mojej rodzinie, to kogo mogę za to obwiniać? Z całą pewnością tą osobą nie jest Bóg. To nie jest właściwy adresat do takiego obwiniania. Bóg jasno, wyraźnie poinstruował mężczyznę, na czym polega jego rola w rodzinie. Ale co sprawia, że mając tak wyraźne wskazanie od Pana Boga, tak powierzone zadanie, zawodzimy w swojej roli jako mężczyźni, by być przywódcą w swojej rodzinie, głową rodziny. I taka pierwsza uwaga. W większości sami za to jesteśmy odpowiedzialni. Gdybym tutaj miał taką ofertę, po uiszczeniu odpowiedniej wpłaty znajdziesz się na najlepszym szkoleniu, które pokaże Ci, prowadzone najlepszych specjalistów, jak rozkręcać swój biznes, jak motywować ludzi, którzy dla Ciebie pracują w Twojej branży czy w Twojej firmie, to myślę, że nie byłoby, jeżeli tego typu działalność prowadzisz, nie byłoby dla Ciebie problemu poświęcenie czasu i zapłacenie nawet dość dużej ilości pieniędzy, żeby znaleźć się na takim szkoleniu, prawda? Ale gdybym również zaproponował szkolenie dla facetów, dla mężczyzn, żeby byli lepszymi przywódcami w swoim domu, to myślicie, że byłaby cała fala ludzi chętnych, żeby uczestniczyć, jeszcze za to zapłacić? Ale to pokazuje też nasze priorytety. Myślę, że jednym z problemów jest takie samozadowolenie, jakie jest w nas, w mężczyznach. Dla większości mężczyzn, jak nie wiem, sufit nie spada na głowę do domu, woda się nie leje z dachu, no to w miarę sytuacja jest opanowana. Nie jest najgorzej, nie jest źle, prawda? Krzysztof był kierowcą ciężarówki, jeździł po całej Europie. Żona prowadziła dom, wychowywała czwórkę dzieci. I ta sytuacja pasowała Krzysztofowi przez długi okres jego życia, aż do momentu, gdy jedna z jego córek podjęła próbę samobójczą. Została odratowana, ale było bardzo duże uszkodzenie i nie wróciła już do poprzedniej sprawności. Zostało kaleką, to dziecko. I teraz, od tego momentu, Krzysztof w zupełnie inny sposób myśli o sobie jako przywódcy w tej rodzinie. Łatwo jest w sytuacji konfrontacji czy pewnego braku dla mnie, dla każdego z nas, uczynić inną osobę odpowiedzialną. Ale ja bym dzisiaj chciał, żebyśmy się przypatrzyli samemu sobie. Jednym z problemów, że właściwie nie wchodzimy w tą rolę przywódcy, jest to, że sami nie mieliśmy dobrych wzorów. Jak popatrzysz na to, jakim przywódcą rodziny był twój tato, to nie będzie lasu rąk ludzi, którzy powiedzą, chciałbym robić większość rzeczy tak, jak robił mój tato, prawda? Czyli często brakuje nam właściwych wzorców. Jeden z autorów publikacji o przywództwie czyni bardzo ważne spostrzeżenie. Zacytuję. Brak dobrych wzorców bycia mężczyzną przyczynił się do gwałtownego wzrostu liczby ojców, którzy się wycofują. Feminizacja większości zawodów związanych z edukacją i wychowaniem prowadzi do tego, że mamy coraz więcej mężczyzn, którzy są bierni i nieodpowiedzialni. I ten kryzys dotyczy różnych segmentów społeczeństwa. Mamy coraz więcej seminariów, książek, wykładów na ten temat, na temat przywództwa. A jednocześnie, gdy się rozglądamy, to jest coraz mniej takich prawdziwych przywódców. Ekspert od zarządzania, nazywał się Tom Peters, powiedział bardzo ciekawą myśl. Próbował zdefiniować trochę, czym jest przywództwo. Przywództwo jest złożoną sprawą. Między innymi jest to cierpliwe, nużące budowanie koalicji, relacji między ludźmi. Polega również na tym, aby zauważać i promować rzeczy nowe. Przywództwo wymaga, abyś był widoczny, gdy rzeczy i sprawy się komplikują, i abyś był w cieniu, gdy rzeczy idą dobrze. Polega na uważnym przywództwo słuchaniu i częstym zachęcaniu. Zwalczający się partnerzy lub żona dążąca do przejęcia przywództwa. To jest kolejna sfera, która wpływa na to, jakimi jesteśmy przywódcami. Jedna z przyczyn, z powodu której mężczyźni zawodzą swoje roli bycia przywódcą, ma swoje miejsce w bardzo zamierzchłych czasach, w momencie stworzenia człowieka. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Genezis, 3 rozdział, 16 werset, zawiera takie słowa. Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twojemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. I słowo pociągać, pożądać, zwykle jest odnoszone przez nas, czytelników, w takim kontekście seksualnym, prawda? Ale gdy tak interpretujesz ten tekst, to możesz dojść do wniosku, że relacje seksualne między mężem i żoną to jest coś grzesznego. Ale Pan Bóg dał polecenie, by się rozmnażać i napełniać ziemię przedtem, zanim człowiek upadł w grzech. W czym tkwi tajemnica? Hebrajskie słowo pragnienia, pożądania zawiera również w sobie myśl o przewodzeniu, dominowaniu nad czymś lub nad kimś. To słowo pożądać w języku hebrajskim zawiera myśl o przewodzeniu, dominowaniu nad czymś, nad kimś. W Genezis 4:7 użyte jest to samo słowo. U drzwi czyha grzech lub będzie czyhał na ciebie, a to przecież ty masz nad nim panować. To samo słowo jest użyte, tym razem przetłumaczone jako panować. Bóg pragnie ostrzec Kaina, że grzech zacznie panować w jego życiu, gdy nie weźmie go pod kontrolę, gdy nie będzie ostrożny. Opierając się na tym znaczeniu tego słowa, niektórzy egzegeci sugerują, że jedną z konsekwencji upadku człowieka, grzechu człowieka, była rozpoczęcie walki o przywództwo między mężem i żoną. Starszy mężczyzna w rozmowie ze swoim wnuczkiem powiedział: dokładnie pamiętam ten dzień, kiedy moją żonę, twoją babcię, przeniosłem przez próg naszego małego mieszkanka. Wnuk, słysząc to, skomentował: no i żyliście długo i szczęśliwie od tego momentu. On mówi: nie, bardziej przypominało to walkę o władzę w tym małym mieszkanku. Z natury większość z nas chce sprawować kontrolę. Gdy jest taka sytuacja, gdy kobieta dąży do przejęcia kontroli w relacjach małżeńskich, to jej mąż, któremu Bóg powierzył tą rolę, to zadanie bycia przywódcą w rodzinie, powoli zaczyna się w takiej sytuacji wycofywać. Rezygnuje z przywództwa. I to może kobiecie schlebiać przez jakiś czas, ale później, gdy już ma 40-50 lat, to chciałaby, żeby w domu był facet, który będzie brał odpowiedzialność, który będzie podejmował decyzję, który będzie niósł główny ciężar prowadzenia rodziny i ochrony rodziny. Kobieta zdobywa kontrolę, której pragnie, ale kosztem roli przywódcy swojego męża. W rezultacie żadne z nich nie jest szczęśliwe. Co więcej, dzieciaki to obserwują. I co zrobią za 15-20 lat? Powielą ten wzór. zacznie się to dziać w ich własnych małżeństwach. I tak niebiblijny wzór przywództwa jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Największy dar, jaki żona może dać swojemu mężowi, to prawo, by jej mąż, jej facet, był przywódcą w rodzinie, jak zamierzył Bóg. Oczywiście mężczyźni w tej roli będą robili, robią błędy, każdy je robi, ale bycie nieposłusznym Bożej woli jest błędem największym. Kolejny problem, nieefektywny małżonek. O co mi chodzi? Czasami niezbawiony, duchowo niedojrzały mąż nie potrafi być dobrym przywódcą. I co w takiej sytuacji? Może zrobić kobieta, żona, cztery rzeczy w takiej sytuacji. Po pierwsze, może tak niezręczne to jest określenie, może zatykać dziury spokojnie, dyskretnie, winna w swojej rodzinie zatykać dziury, te przestrzenie, które nie wypełnia, powinien ogarniać jej mąż, bo on nie jest w pewnych sferach w stanie zaspokoić tych duchowych potrzeb. Eunika z Nowego Testamentu, mama Tymoteusza, jest wspaniałym przykładem w tej sprawie. Tato Tymoteusza był poganinem. On nie mógł być wsparciem dla swojego syna w tej sferze. I jego mama, Eunika, spełniła to, czemu nie mógł w ogóle sprostać jej mąż. Tak więc matka uczyła Tymoteusza o Bogu, czego nie mógł zrobić jej mąż. W subtelny sposób zasypywała tę dziurę. Taka refleksja. Pomyśl przez chwilę, w jakiej sferze przywództwa w twojej rodzinie zawodzi twój mąż. I pomyśl, co możesz zrobić, żeby mu pomóc. Żeby to uległo zmianie. Biblia mówi, że kobieta ma być pomocą odpowiednią. Co może zrobić? Druga rzecz, którą może zrobić kobieta w sytuacji, o której mówię, zachęcaj swojego męża. Bądź zachętą. Po prostu niektórzy faceci, niektórzy mężowie potrzebują większej motywacji, więcej motywacji, aby weszli w tą rolę bycia przywódcą. Mężowie nie potrzebują żon, które ciągle poszukują okazji, by podważyć i zanegować przywództwo męża. Ale potrzebują mądrych kobiet, mądrych żon, które w delikatny sposób popchną swoich facetów, ażeby przejęli przywództwo tam, gdzie powinni je przejmować. No najlepiej będzie, jak będą myśleli, że to jest ich własny pomysł. Mojżesz był wielkim przywódcą. W drugiej księdze Mojżeszowej, w księdze Eksodu, w 4 rozdziale jest takie sytuacje, opisana taka sytuacja, gdy anioł Pana natarł na Mojżesza, jak dokładnie się wczytamy w ten tekst, to problemem było to, że jeden z jego synów nie był obrzezany. Mojżesz tego nie dopilnował i co zrobiła żona Sypora? Weszła w tą sytuację. Zrobiła to trochę w drastyczny sposób, ale taktyka była ekstremalna, ale ona wiedziała, że musi to zrobić, żeby ocalić swojego męża. Trzecia rzecz. Stwarzaj klimat, w którym twój mąż będzie mógł przewodzić. Na przykład. Bez obecności dzieci porozmawiajcie ze sobą o tym, że dzieciaki potrzebują takiego czasu skupienia i czasu, w którym będą miały dostęp do Bożego Słowa. Razem omówcie to, w jaki sposób możecie robić. Gdy macie czas pytań i dyskusji, dzieciaki o coś się sprzeczają, jesteście za wspólnym stołem, siedzicie, to ty jako kobieta, żona, dajesz odpowiedzi, a potem powiedz, a teraz, kochanie, tak się zwracasz do męża, co ty myślisz w tej sprawie? W ten sposób budujesz atmosferę, w której twój facet, nawet jak jest trochę nieśmiały, będzie mówił i wchodził w tą sytuację, w którą powinien wejść. Wytwarzaj atmosferę, która wyzwala potencjał przywódcy, jaki drzemie w twoim mężczyźnie. Po czwarte, czwartą rzecz możesz zrobić, gdy mąż nie wchodzi tak, jak powinien w tą rolę bycia przywódcą. Módl się, żeby Pan Bóg pomógł mu, by podjął tę rolę. Chrześcijanie najczęściej nie używają tej broni, jaką mamy wobec szatana. Chodzi o modlitwę. I to nie jest tak, że myśmy próbowali i to nie zadziałało. My najczęściej w ogóle nie próbowaliśmy. Chociażby w tej sferze się modlić. Módl się, aby Bóg zmienił twojego męża. Módl się, by Duch Święty zainteresował go tym. Żeby to położył na serce, żeby zaczęło to być ważne dla niego. Modlitwa najlepiej działa w sytuacji, gdy już nic nie działa. Kolejna rzecz, która sprawia, że mężczyźni się wycofują z podjęcia tej roli bycia przywódcą, to obawa przed porażką. Zawsze najłatwiej jest obwiniać w sytuacji męża swoją żonę, gdy zaniedbuje swoje obowiązki jako przywódcy. Ale niektórzy mężczyźni, mężowie uciekają przed przywództwem z powodu odpowiedzialności. Bo wiedzą, jak przejmą przywództwo, to nie tylko przejmą przywództwo, ale przejmą odpowiedzialność. A jest coraz mniej facetów, którzy chcą brać odpowiedzialność. Gdy coś będzie szło źle, mąż, przywódca staje się celem narzekań, ale też zbiera aplauz, gdy rzeczy dzieją się dobrze, prawda? Każdy przywódca musi uświadomić sobie, że jest coś takiego jak porażka. Każdy z nas w tym zawodzi, nie zawsze sobie z tym radzimy. Niektórzy mężowie, mężczyźni są szczególnie wrażliwi w tej sferze odnoszenia porażek. Oni nigdy nie mogą przegrać. Przyjechał, teraz już za bardzo nie oglądamy tego w Polsce, ale były takie trupy cyrkowe, które wędrowały po małych miasteczkach. No i były organizowane różnego rodzaju pokazy. I był też taki człowiek guma, który odpowiednie ćwiczenia wykonywał na trapezie. I tak się zaplątał, że nie mógł się wyplątać. Także musiano ściągnąć profesjonalną pomoc, żeby go z tego wyciągnąć. Potem była operacja, rehabilitacja, ale po długim, długim czasie wrócił do swojego zawodu. On został upokorzony w tym momencie, ale ten gościu nie został pokonany. Jak czytamy Biblię, to oglądamy, że wielcy przywódcy biblijni również przegrywali. Mojżesz, zanim nie spędził 40 lat na pustyni, nie był dobrym przywódcą. Był w Egipcie przez 40 lat i myślał, że jest kimś. Potem był 40 lat na pustyni i myślał, że jest nikim. A potem zostało mu 40 lat i zobaczył, co Bóg może zrobić z nikogo, żeby był kimś. Ale były sytuacje, w których przegrywał. Podobnie było z Jozuem. Prawdziwy test przywództwa Jozue nie odniósł i tym testem nie było wspaniałe zwycięstwo pod Jerychem. Testem jego przywództwa była porażka pod Ai. Człowiek, który nie potrafi poradzić sobie z porażką, również nie potrafi sobie naprawdę poradzić z sukcesem. Jeżeli twój mężczyzna poniósł porażkę, bądź dla niego wsparciem, zachętą, oparciem. Nie święć triumfów, a wiedziałam, jak zanim się to zaczęło, że tak to się skończy. Czego mogłam się po tobie spodziewać? Jak zwykle, wylądowałeś w tym samym miejscu. Zanim zacząłeś, wiedziałem, jaki będzie scenariusz. Myślę, że taka postawa zwiększa tylko rozmiary porażki twojego męża jako przywódcy. To głupi sposób świętowania triumfu. Nie wiem, czy warty. Z całą pewnością nie jest tego warte. Kolejna rzecz, która wpływa na to, że mężczyźni nie wchodzą w tą swoją rolę bycia przywódcą w rodzinie, to jest spaczony obraz ojca w mediach. Jeżeli spojrzysz na najbardziej popularne seriale, to ojciec, głowa rodziny, jest bardzo często przedstawiany jako taka nie do rajda życiowa. Nieszkodliwy, ale taki trochę głupi, nie? Nieszkodliwy, dobrze, że jest, ale jest śmieszny. Producenci filmowi mówią, że oni tylko odtwarzają życie takim, jakim jest. Ale myślę, że to nie, taki obraz nie pomaga mężczyznom, by byli takimi, jakimi powinni być. Kobiecie trudno jest poważać kogoś takiego, jak nakazuje to Biblia, gdy ma taki obraz mężczyzny. Jeżeli wierzyć temu medialnemu przekazowi, który do nas płynie, chociażby z ekranu telewizora czy z ekranu komputera, to przeciętny ojciec nie jest godny szacunku. W pracy szef go nie szanuje, dzieciaki go lekceważą, jest pod pantoflem swojej żony. To jest typowy obraz mężczyzny w naszym społeczeństwie. Myślę, że taki obraz przywódcy to nie jest obraz zamierzony przez Boga. Biblia mówi, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. A teraz parę myśli na temat modelu przywództwa. Co znaczą te słowa, że mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła? Jako głowa rodziny, jako głowa domu jesteś przywódcą, ale nie jesteś dyktatorem. Jako głowa rodziny, domu jesteś przywódcą, a nie jesteś dyktatorem. I teraz jaka jest różnica między tymi dwoma? Dyktator sprawuje władzę przez totalną kontrolę i zastraszanie. To jest dyktator. Wymaga bezwzględnego podporządkowania się. To jest dyktator. Przywódca prowadzi na zasadzie przykładu, przekonywania, zezwala na różnorodność. To przywódca. Dyktator, jak już wiemy, zastrasza, używa przemocy, wymaga bezwzględnego posłuszeństwa, podporządkowania się. Dyktator tępi wszelką samodzielność, uznając to za zamach na swoją pozycję. Przywódca szuka możliwości, dzięki którym będzie mógł rozwinąć zdolności i odpowiedzialności innych. On szuka takich pokładów w tej drugiej osobie, o których się troszczy. Powinieneś zadać sobie pytanie, czy ja jestem przywódcą, czy ja jestem dyktatorem w moim domu? Kim jestem? Jak masz problem ze znalezieniem prawdziwej odpowiedzi, to zapytaj najbliższych, dzieciaki, żonę i zrób to nie w taki sposób, żeby się bały mówić prawdę. I w ten raz usłyszysz, czy jesteś dyktatorem, czy jesteś prawdziwym przywódcą. Pan Bóg powołuje mężczyznę, żeby był w rodzinie przywódcą i to nie jakimś tam byle jakim przywódcą. On ma być przywódcą, który jest sługą. To jest model Bożego przywództwa. Jeżeli za bardzo nie wiemy, o co chodzi, to cytuję. List do Filipian 2, 5, 7. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Niewielu jest takich dobrych prezydentów, jak popatrzymy nie tylko na nasz kraj, ale w ogóle tak globalnie. Abraham Lincoln był wierzącym w Boga człowiekiem. Był kimś, dla którego Pan Bóg był kimś bardzo ważnym. I ten gościu doskonale rozumiał, co to znaczy być przywódcą sługą. Jaka sytuacja to pokazuje? Jeden z biografów pisze w taki sposób. Chodziło o rozkaz wydany jednemu z generałów do walki, rozpoczęcia walki z konfederantami. Rozkaz, który przesyłam panu, nie będzie nigdzie zanotowany. Jeśli pan zwycięży, nie musi go pan publikować. będzie pan jedynym spadkobiercą sukcesu. Jeśli jednak pan przegra, to ja wezmę na siebie całą odpowiedzialność. Ten prezydent, Lincoln, wiedział, co to znaczy przewodzić. Żeby przewodzić, najpierw trzeba służyć. I on wiedział, jak to robić. W jaki sposób wejść w tę rolę? Czy mam być tego przymuszony, zmuszony, przestraszony, żebym zaczął to robić? To jest dobrowolny wybór. To jest najlepszy wybór, gdy jest dobrowolny, bym wszedł w tą rolę. Niewolnictwo w czasach apostoła Pawła, Nowego Testamentu było bardzo powszechną praktyką. Praktycznie ekonomia Egiptu, Grecji, Rzymu, tego starożytnego świata opierała się na niewolnictwie. W tym czasie, na przykład w Italii, jedna z trzech osób była niewolnikiem. W pozostałych częściach tego rzymskiego imperium jedna spośród pięciu była niewolnikiem. Przez co ludzie stawali się niewolnikami z powodu różnych rzeczy. Wojna, ubóstwo, urodzenie, przestępstwo, długi. Ale niewolnik mógł odzyskać wolność. W Izraelu po 7 latach prawo nakazywało, żeby byli uwolnieni. Oczywiście często było to zaniedbywane. Ale niekiedy zdarzało się, że pan tego niewolnika czynił to z uprzejmości jako nagrodę za jego wierną służbę, tego niewolnika. Niektórzy niewolnicy, dobrze mając dobre uposażenie, dobrze zarabiając, mogli wykupić swoją wolność. Czasami niewolnik stawał przed możliwością stania się wolnym człowiekiem i dobrowolnie z tego rezygnował. Nie do pomyślenia. Dlaczego? Bardzo uprzejmy pan, którego kochał, albo nie chciał być odłączony od rodziny, dzieci, żony. Gdyby odzyskał wolność, nie mógłby być w tym miejscu, w którym był dotychczas. I co robi ona w takiej sytuacji? Gdy ktoś w taki dobrowolny sposób chciał zostać niewolnikiem do końca życia, służąc w tym domu. Starsi danego miasta, danej wioski przychodzili. Ten, który był niewolnikiem, miał możliwość skorzystania z tego, żeby być uwolnionym, stawał przy odrzwiach drewnianych tego domu. Ucho zostało przykładane do odrzwi i zostało ono przebijane jakimś pikulcem do tych odrzwi. I w ten sposób ten człowiek stawał się niewolnikiem do końca swojego życia w tym domu. Nikt go do tego nie przymuszał. On wybierał, by być niewolnikiem. Bo był związany miłością wobec tego, któremu służył. Jezus nie został przymuszony do tego, żeby zostać sługą. On tak kochał, że wybrał to, by służyć. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Jezus doskonale tę prawdę zobrazował w czasie ostatniej wieczerzy, gdy był gotów zdjąć swoje szaty, przepasać się prześcieradłem, przynieść miskę wody, klęknąć przed brudnymi nogami swoich uczniów, również tych nóg, które za kilka godzin przyprowadziły ludzi, którzy go aresztowali. Jezus nie uczył czegoś, czego nie praktykował, czego sam nie robił. Czy jesteś gotów służyć dobrowolnie z własnego wyboru? Możesz czuć się zobowiązany do bycia przywódcą z powodu poczucia winy, strachu, odpowiedzialności, ale prawdziwe przywództwo rozpoczyna się i rodzi się w tym momencie, gdy decydujesz się, by przewodzić z powodu tego, że kochasz. I ostatnia myśl. Teoria czy praktyka? Ktoś powiedział, że diabeł tak długo nie przejmuje się twoimi poglądami, przekonaniami, tak długo, jak nie wprowadzasz tych przekonań w życie. Usłyszałaś myśli z Bożego Słowa na temat przywództwa. Czy to tylko ma wzbogacić Twoją wiedzę, informację, wiedzę biblijną? Czy to zacznie być czymś, co zaczniesz implementować, włączać w swoje życie, swoje rodziny, swoje bycie przywódcą w tej rodzinie, którą Pan Bóg Ci dał? To tyle, czym chciałem się podzielić.